Wzdycham, bo powiem szczerze, czas, tak, dużo, dużo więcej myślę, mam przygotowane pewnie niż będę mógł powiedzieć, ale nie, to nie, nie o to chodzi. Myślę, że zajęcia praktyczne z tematu, który chciałbym poruszyć, już się rozpoczęły, tak trochę nietypowo. Duch Święty zaczyna od praktyki, a potem trochę wykłada teorii, więc... Ale powiem, że taką mam wielką... Bojaźń to chyba niepełne słowo, ale podczas dzisiejszego uwielbienia i podczas naszej modlitwy zatykało mnie w gardle i mam nadzieję, że nie będzie to dłużej trwało, bo byście więcej nic nie usłyszeli. Okej, kochani, jako dzieci Boże chcemy się zawsze podobać naszemu Ojcu. Chcemy się jak najbardziej podobać, ale tak się składa dziwnie, że najczęściej zapominamy albo nie uświadamiamy sobie, z jakiej mocy, z czyjej mocy i jak możemy korzystać, co Bóg dla nas od ponad 2000 lat przygotował, w jaki sposób jest nam dostępna nie tylko Jego moc, ale Jego obecność i Jego inne cechy. Jak się domyślacie, Ania już zapowiedziała, że będziemy mówić dzisiaj o Duchu Świętym. To jest, może będę trzymał się kolejności w notatkach, bo to jest tyle ważnych rzeczy i właściwie na pewno żaden wykład nie jest w stanie wypełnić tego, co Duch Święty sam o sobie mówi do naszego serca. Ja spróbuję tylko troszkę pokierować i uświadomić pewne rzeczy w naszym życiu. Kim jest Duch Święty? Bogiem. Osobą, niektórzy mówią trzecią, przyjacielem, pocieszycielem, tak. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego dokładnie uświadomienia sobie, że Bóg, że Duch Święty jest Bogiem i osobą. Ale często myśląc o osobie, wydaje nam się, albo podświadomie, mamy gdzieś z tyłu głowy, że osoba to tak jak człowiek, tak? Otóż w przypadku Boga to, że Bóg jest osobą, nie oznacza, że jest człowiekiem. Natomiast my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, nie odwrotnie. W związku z tym Bóg ma cechy osobowe. Nie tylko oczywiście, ale również cechy osobowe. Gdy nazywamy Ducha Świętego osobą, to oczywiście nie myślimy, że jest on człowiekiem, ale że posiada cechy osobowości. To jest dość ważne, ponieważ jest trochę nauk, które może nie w podstawowym kanonie chrześcijaństwa, ale które zaprzeczają temu i mówią, że Duch Święty jest tylko mocą, że Duch Święty jest tylko jakimś bytem. To jest nieprawda. Duch Święty jest Bogiem i osobą. Popatrzcie, jakie cechy wskazują na to, że Bóg, że Duch Święty jest osobą. Tak szybciutko, tak? Ma umysł, ma wolę, ma emocje i radość. Ma emocje takie jak miłość, radość. Pociesza, mówi, mówi wyraźnie, naucza. Wszystkie te rzeczy są na podstawie zapisanych wersetów. Będziecie mogli sobie tą prezentację ściągnąć i sobie postudiować, jeśli chcecie. Może być zasmucony, może być znieważany, można się mu przeciwstawiać. Można go próbować okłamać, bo jakbyśmy powiedzieli, można go okłamać, to by świadczyło, że da się okłamać. Nie, jak wiecie, historia Ananiasza i Safiry próbowali. Te wszystkie cechy pokazują, pewnie jest ich jeszcze więcej, że to jest Bóg, który ma cechy osoby, jest osobą, nie żadną mocą, tylko i wyłącznie. Pan Jezus powiedział coś takiego. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Co zrobi Duch Święty, którego zapowiada Pan Jezus? Nauczy, przypomni. Co przypomni? Wszystko, co wam powiedziałem. Jak myślicie, czy Pan Jezus mówił to tylko do uczniów w tamtym czasie, do tych, którzy chodzili z Jezusem, czy mówi to także do nas? Pewnie nieraz doświadczyliśmy w naszym życiu, że właśnie Duch Święty w jakiś cudowny sposób przypomina nam słowa Jezusa, przypomina nam Słowo Boże i wiele, wiele innych rzeczy, o których jeszcze za chwilę będziemy mówić. Wiele osób, myślę, że my możemy też nieraz się z tym utożsamić, a może nie, ale często popełniamy taki błąd, że próbujemy zrozumieć pracę i moc Ducha Świętego, ale bez właśnie poznania Go jako osoby. Nie da się poznać kogoś, czy mieć o nim wyrobione zdanie i wiedzieć, jak będzie się zachowywał, jeśli tej osoby nie znamy, jeśli nie mamy relacji dłużej, wcześniej, w różnych sytuacjach. I jeśli my nie będziemy dbali o nawiązanie właściwej relacji z Bogiem przez Ducha Świętego, to nie możemy oczekiwać, że Duch Święty będzie w pełni z nami współdziałał, bo my nie będziemy ani słyszeć Jego głosu, ani rozumieć pewnych sytuacji, że są od Niego, ani wskazówek, w którą stronę nas Duch Święty kieruje, w którą stronę nas zachęca, jeśli nie będziemy mieć relacji jak z drugą osobą. To chyba nie trzeba tłumaczyć, że w świecie ja z moją żoną mam relację od, no nie będę mówił ile lat, bo bym musiał liczyć, ale od wielu, wielu lat. I dlatego, tak, ponad 40 lat mamy relację. Więc ja już ją bardzo dobrze znam, ona mnie chyba jeszcze lepiej. I w związku z tym ja wiem, czego mogę się spodziewać po mojej żonie. Samych dobrych rzeczy. Bo to tak mogło zabrzmieć. Wiem, czego mogę się spodziewać po mojej żonie. Dlaczego? Bo mamy ze sobą relacje. W wielu, wielu sytuacjach jedno widziało drugiego, jak się zachowuje w danej sytuacji, jak, co czuje, co mówi, co jego zachowanie będzie powodowało za chwilę. I myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeśli z kimś mamy relacje, to mamy większą ufność, większe zaufanie do tego, na co ta osoba w naszym życiu może sobie pozwolić, w tym dobrym znaczeniu, tak? Ale my nie będziemy mogli rozumieć działania właśnie Ducha Świętego bez tego, że uznamy Go jako boską osobę. Musimy Go widzieć i to bardzo ważne, bardzo rzadko chyba widzimy osobę Ducha Świętego w taki właśnie sposób, w majestacie, chwale, splendorze, mądrości, wiedzy, świętości. Łatwo nam mówić o Bogu Ojcu w taki sposób, łatwo, często tak mówimy. I chwała Bogu, wiecie dlaczego? Bo ani jedno, ani drugie nie jest złe, bo to jest wszystko ten sam Bóg. On się tylko inaczej przejawia. Bóg się nie obraża, jeśli my zwracamy się do Boga Ojca właśnie w majestacie, chwale, splendorze, bo to samo odbiera Duch Święty i Jezus. Ale ja nie chcę dzisiaj takiego jak gdyby teologicznego, chociaż jeszcze troszeczkę będziemy musieli wrócić, jak się nam uda, do troszkę teologii. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że traktujmy Ducha Świętego w naszym życiu właśnie też w taki sposób. To jest Bóg. On jest w swoim majestacie. On jest po to działa, że jest w harmonii z Ojcem i Synem. Po co? Aby nasze życie uczynić użytecznym właśnie dla Boga. Cała Księga Dziejów Apostolskich jest nazwana, chyba niektórzy, nie wiem, czy po angielsku się nazywa, akt, tak, po angielsku, czyli działanie. Czyje działanie? Ludzkie czy działanie Ducha Świętego? Dzieje apostolskie pokazują, jak bardzo właśnie wczesny Kościół polegał na Duchu Świętym. Oni nie tylko polegali, oni oczekiwali, rozmawiali, kierowali się tym i czekali na to, co wskaże Duch Święty. Jak często my dzisiaj podejmujemy decyzje, nie pytając w ogóle, może w tym gronie nie jest to może za częste, tak? Ale myślę, że zdarza nam się, bo proste rzeczy podejmujemy dość szybko. Jak czytam Dzieje Apostolskie, widzę, że Kościół o wiele, wiele rzeczy się modlił i czekał, co Duch Święty powie. Wybory dokonywał pod wpływem Ducha Świętego. Tych przejawów działania Ducha Świętego jest tak wiele, że pokazuje to, że właśnie Duch Święty odgrywa we wszystkim kluczową rolę. O, to są bardzo małe literki, będziecie musieli sobie zobaczyć, ale to są tylko niektóre cytaty z samych dziejów apostolskich dotyczące tego, co robił Duch Święty, czy w jaki sposób wczesny Kościół polegał na Duchu Świętym. Jest tego kilkanaście, ale to nie są wszystkie, to są rzeczy, które są wynotowane. I teraz tak, chcę, żebyśmy, patrząc na to, myślę, że się łatwo zgodzić. Bez Ducha Świętego nie ma prawdziwego życia chrześcijańskiego. Kościół bez Ducha Świętego, czy Kościół, w którym nie zważa się na Ducha Świętego, staje się jakimś klubem, staje się jakimś miejscem może dobrego samopoczucia, ale to nie jest Kościół, o który chodzi Bogu. Chrześcijaństwo wtedy jest suche, monotonne. Oczywiście działając w takim kościele będziemy zmęczeni, będziemy ciągle sfrustrowani. Tam nie ma społeczności z Bogiem, nie ma wizji, nie ma pokoju, nie ma radości, nie ma objawienia. A nawet, to nie jest mój cytat, ale spodobało mi się to, Pismo Święte staje się śmiercionośne, bo jest napisane właśnie, że litera zabija, duch ożywia. Pismo samo bez Ducha Świętego może być powodem śmierci. Ale przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, tam, co, gdzie nie ma Ducha Świętego, nie ma wolności. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. I teraz taki krótki mini test. Czy Duch Pański jest wszędzie? Czy wolność jest wszędzie? Myślę, że troszkę niewłaściwie przyjmujemy tłumaczenie tego słowa, gdzie zaś Duch Pański, tam jest wolność. Ponieważ tam jest użyte słowo w miejscu, a Pan jest Duchem, jest użyte greckie słowo kyrios, czyli taki najwyższy we władzy, ten, który ma władzę. Czyli gdybyśmy to spróbowali sparafrazować, to chyba lepsze jest tam, gdzie Duch jest Panem, tam, gdzie Duch ma władzę, gdzie Duch panuje, tam jest wolność. Bo Duch Święty jest rzeczywiście wszędzie, ale nie wszędzie jest wolność. Tam, gdzie On jest Panem, tam jest wolność. Tam, gdzie On nie panuje, gdzie nie dajemy Mu do tego dostępu, tam nie ma wolności. Zgodzicie się? Czy tłumaczyć dalej? A tu tylko kilkadziesiąt, a może kilkaset miejsc wyszczególnionych imiona, którymi Biblia, czy Pismo nasze, określa Ducha Świętego. 96 razy Duch Święty, Duch Pański, 28 razy Duch Boży, Wieczny Duch, Pocieszyciel, Święty Izraela, Pan, Duch Prawdy, Duch Chrystusa Jezusa, Duch Rady, Duch Poznania, Duch Bojaźni Pana, Duch Chwały, Duch Łaski, Duch Sądu też. Jak myślicie, te wszystkie określenia to dotyczą różnych duchów, czy tego samego ducha? myślę, że tego samego, tak? Duch Święty jest nieograniczony, w różny sposób się przejawia, różnie jest nazywany, ale dotyczą tego samego osoba, tej samej osoby. Duch Święty jest osobą Trójcy Świętej. To dla nas może nie jest jakieś szalone odkrycie, ale zauważcie, że w Dziejach Apostolskich ten werset jest dosyć znany, Dzieje 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Popatrzcie, w tym wersecie mamy Jezusa, mamy Boga Ojca i mamy Ducha Świętego. Biblia sama, właściwie autor tutaj, Duch Święty, dosyć jasno pokazuje, że to są trzy osoby, ale działające, współdziałające. A właściwie można powiedzieć tak, no, my mamy straszny, szalony problem umysłowy z przyjęciem tego, że Bóg może być w trzech osobach. Ja zawsze sobie, może nie zawsze, ale nieraz sobie tak mówię, całe szczęście, że Bóg tak pomyślał, że tylko w trzech osobach jest. Przecież Bóg jakby chciał, mógłby być w 63 osobach. Jest nieograniczony i on tylko przejawia się poprzez różne okresy dziejów ludzkości, ale też dziejów życia na ziemi, ale też przejawia się w ciekawy sposób. Za chwileczkę dojdziemy, tu jest jeszcze jeden fragment z Mateusza 3:16, też potwierdzający trzy osoby Trójcy, tak? Jezus został ochrzczony, wystąpił z wody. Jak Jezus został ochrzczony, ujrzał Ducha Bożego, tak? A wtedy rozległ się głos z nieba, czyli powiedział Ojciec, tak? Znowu mamy trzy osoby w jednym miejscu, w jednym cytacie. To ja mówię, my z tym chyba nie mamy problemu, żeby uznawać Trójcę, natomiast no tak gwoli ścisłości. Ale teraz dochodzimy do takiej ciekawej kwestii. Ja muszę sprawdzić godzinę, mam nadzieję, że jeszcze nie idziecie. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale jest taki dosyć znany fragment. Gdy to powiedział, to chodzi jeszcze o Jezusie, oni, czyli uczniowie, patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. To chyba byli aniołowie, nie? Mężowie w białych szatach, tak się wydaje, ale to nie jest istotne. Zobaczcie, gdzie dzisiaj jest Jezus? Został wzięty w górę do nieba. Tak? Jezus jest na ziemi dzisiaj? Nie, proste pytanie, na razie. Ja wiem. Czy Jezus jest dzisiaj obecny tak fizycznie, jak 2000 lat temu, kiedy chodził? Nie ma go, prawda? Został wzięty do nieba. Oczywiście tak, przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Czyli innymi słowy można przyjąć, że tak jak widzieliśmy go idącego do nieba, tak go też zobaczymy przychodzącego z nieba. Zresztą Słowo Boże o tym zapewnia. A więc jeśli nie ma dzisiaj Jezusa na ziemi, to w jakich czasach my żyjemy? W czasach czyich? Czy Bóg Ojciec jest dzisiaj na ziemi? Nie ma. Jezusa w postaci człowieczej? Nie ma. A Duch Święty? Tak, bo właśnie On przyszedł, kiedy, za chwilę zobaczymy ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi wyraźnie: ja muszę odejść do nieba, bo jeśli ja nie odejdę, to nie przyjdzie Duch Święty. To jest dalsza część, tak? Gdy to powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. I to jest bardzo ważna konkluzja, żebyśmy cały czas o tym pamiętali. Rozważając osobę Ducha Świętego, osobę Jezusa, osobę Boga, Duch Święty jest zarówno duchem Boga Ojca, jak i duchem Jezusa Chrystusa. Tu nie ma sprzeczności. To jest ten sam duch. Nie wiem, czy pamiętacie, już w Księdze Rodzaju, chyba w drugim wersecie, nie chciałbym się pomylić, ale na samym początku, jest napisane, nad wodami kto? Unosił się Duch Boży. To chyba drugi werset, więc Duch Święty już od samego początku był jako Bóg i był tym, który unosił się nad całością ziemi. Duch Święty jest Duchem Ojca, jest Duchem Jezusa. Wtedy nie mamy żadnych komplikacji, nie zaczynamy mówić, a czy to jest Duch Święty, to należy do Ojca, czy On wykonuje wolę Ojca. Czy... Pamiętacie, Jezus mówi o sobie też, że za chwilę dojdziemy, może nie będę przeskakiwał. Tu jest taki też fragment właśnie, Duch Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł pisze, wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku zbawieniu. Pomoc Ducha Jezusa Chrystusa. To nie jest inny Duch niż Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa. I znowu ta kwestia trzech w jednym. Różne są posługi, lecz ten sam Pan. I znowu tu w tym miejscu jest to samo greckie słowo kyrios, czyli najwyższy we władzy. Czyli różne są posługi, lecz najwyższym we władzy jest ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg. I co Bóg robi? Bóg sprawia wszystko we wszystkim, a Duch Boży różnie przejawia się. Tak, Duch Boży jest wykonawcą. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz zaczęli w jakiś szczególny sposób zwracać uwagę, jak się modlimy, do kogo się modlimy i czy nasze modlitwy będą wysłuchane, jeśli my się modlimy do Ducha Świętego, albo jeśli się modlimy do Jezusa, albo do Ducha Świętego w imieniu Jezusa, albo do Boga Ojca w imieniu Jezusa. Naprawdę, Bóg nie ma z tym problemu. To jest kwestia tego, jak dobrze się w tym czujemy, natomiast kwestia tego, żebyśmy zwrócili uwagę, że żyjąc w czasach Ducha Świętego, my nie doceniamy często Ducha Świętego, nie doceniamy, jak wielką pomoc mamy ze sobą, dla siebie i przy nas. Pamiętamy, że Jezus całkowicie, kiedy chodził po ziemi jako człowiek, całkowicie polegał na Duchu Świętym. Mówił, nic nie może uczynić Syn sam od siebie. Powiedział w innym miejscu w Ewangelii Jana, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i dawam innego. Tu jest takie słowo greckie w tym miejscu, innego alios, czyli to znaczy innego, ale tego samego rodzaju, który jest taki jak ja. To jest tak, jakby wam wytłumaczyć, coś innego w to słowo alios. Jeśli ja prosiłbym, dałbym ci jabłko i za chwilę ty mnie prosisz, a ja się pytam, czy chcesz alios, to znaczy, czy chcesz tego samego rodzaju, czyli też owoc. Ja ci mogę dać gruszkę, ale to będzie tego samego rodzaju. Natomiast jeśli bym ci dał chleb, to już będzie... Uwaga, jakie to jest ciekawe słowo. Heteros. Innego rodzaju. Stąd pochodzi pewnie ta nazwa, tak? Związki heteroseksualne to są związki między dwoma różnymi rodzajami, tak? Ale nie o tym chciałem mówić. W tym miejscu mówi Jezus, dawam innego, ale tego samego rodzaju. Czyli ja odejdę, ale dostaniecie kogoś tego samego rodzaju. I pocieszyciela. Tu w tym miejscu jest użyte słowo parakletos, które opisuje, właściwie na, ono się składa z dwóch członów, parakaleo, ale generalnie opisuje ono prawnika, który broni czyjejś sprawy. I opisywano nim również osobistego doradcę. Tomek, parakaleo, parakletos. Wracając, pocieszyciela, czyli tego, który jest osobistym prawnikiem, tym, który nas broni, który jest przy nas, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was. I w was będzie, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Ja tu popodkreślałem parę tych słów, nie ma już za bardzo czasu, ale to jest ciekawe, tak, że Pan Jezus mówi, ja was nie zostawię sierotami, czyli ten, który przyjdzie, będzie dla was ojcem, będzie dla was wspomożycielem, będzie kimś, przy którym nie będziecie samotni, tak? A drugie mówi, nie zostawię was, przyjdę do was. I teraz tak, czy Jezus tu mówi, przyjdę do was kiedyś, wrócę do was, czy mówi, przyjdę do was w formie, ja w nim przyjdę do was. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Duch Święty nie zstąpił na ziemię, Jezus nie odszedł 2000 lat temu do nieba, nie został wzięty do nieba i jest dostępny dzisiaj cały czas wszystkim, którzy go uznają. Wyobraźcie sobie, chcemy się spotkać z Jezusem, chcemy czegoś się dowiedzieć, no więc co robimy? Nie wiem, on dalej żyje w Jerozolimie, kupujemy sobie bilet do Jerozolimy czy do Tel Awiwu, lecimy do Tel Awiwu, to jest pewnie najbardziej oblegane lotnisko świata, bo tysiące ludzi chce przylecieć i chce mieć kontakt z Jezusem. Tam też wynajmujemy samochód, jeśli nam się uda, znowu stoimy w ogromnych kolejkach, no i być może przy ilości ludzi, która codziennie chce zadać tylko jedno pytanie Jezusowi, każdy ma, nie wiem, 3 minuty, no i my w związku z tym gdzieś jesteśmy zapisani w kolejce, nie wiem, za 300 lat, za 400 lat, dużo dłużej niż w publicznej służbie zdrowia. Zobaczcie, to byłoby nierealne, tak? Dzisiaj Jezus, gdyby został na ziemi, nie miałby takiej siły czy możliwości oddziaływania, jaką ma Duch Święty. Wiecie, że Duch Święty ani nie śpi, obudzicie się w nocy, jest przy was. Możecie z nim natychmiast porozmawiać. Nie powie, o, czemu mnie budzisz w nocy, coś się stało. Jest zawsze przy nas, zawsze, w każdej chwili. A to jest ten sam, którego Jezus powiedział, dużo lepiej dla was będzie, i tu mamy ten werset, jeśli ja odejdę, a przyjdzie do was ten pocieszyciel. Bo jeśli pocieszyciel do was nie, bo jeśli ja nie odejdę, to on nie przyjdzie. Nie ma takiej, nie było takiej możliwości, żeby Duch Święty przyszedł i Jezus jeszcze został. Jeśli zaś ja odejdę, poślę go do was. Tu też jest ciekawa zależność, prawda? Pan Jezus mówi jasno, ja poślę Ducha Świętego do was, czyli to będzie też mój Duch. Jezus podkreślił, ja mówię wam prawdę, bo myślę, że to dla uczniów było dosyć niesłychane. Uwierzyli mu, zobaczyli jego zmartwychwstanie, zobaczyli jego śmierć, zmartwychwstanie, znów byli z nim i naraz Jezus mówi do nich, ich przywódca, ich lider, ten, który z martwych powstał, mówi, wiecie co, ale ja was będę musiał zostawić. No, to chyba nie bylibyśmy szczęśliwi. Więc Jezus mówi, ja wam mówię prawdę, jak gdyby podkreśla, to, co wam powiem, jest naprawdę istotne, to jest ważne. Nie bójcie się, będzie dużo lepiej. Lepiej dla was będzie, tak? On zapewnia ich, że to lepiej, jak przyjdzie Duch Święty, niż gdyby on został. Trochę wyprzedziłem ten slajd, mówiąc, czy chciałbyś mieć możliwość chodzić z Jezusem. Chodziło o to, o czym mówiłem trochę wcześniej. Kochani, mam nadzieję, że za chwileczkę zakończymy. Duch Święty, podsumowanie, jest Bogiem. Nie jest żadnym bytem, żadną mocą w działaniu, jak mówią niektórzy. I jeśli prawdziwie wierzymy, że właśnie jest on takim, jakim opisuje go Boże Słowo, to będziemy przystępować do niego z szacunkiem, wiedząc, że jest nie tylko wszechwiedzący, ale jest też naprawdę ogromnej mocy, jest wszechpotężny. Ale Duch Święty chce i jest w stanie nas uczyć, nam pomagać, być zawsze przy nas, instruować nas, pocieszać nas, kiedy tego potrzebujemy, zachęcać nas, kiedy tego potrzebujemy, stopować nas też, kiedy tego potrzebujemy, ale pragnie też osobiście z nami rozmawiać. On chce być dla nas najlepszym przyjacielem. Żadnego na ziemi takiego przyjaciela nie mamy. On chce dzielić z nami każdą chwilę, w każdym momencie chce być z nami. Chce, żebyśmy tylko my pamiętali, że On jest obok nas w każdym momencie i żebyśmy się do Niego zwracali, bo tak naprawdę nie ma większej, ani możliwości żadnej większej relacji z Bogiem niż ta, którą Bóg nam oferuje właśnie przez osobę Ducha Świętego. Nie znajdziemy przyjaciela, przewodnika lepszego niż Duch Święty. On zawsze i wiernie nam towarzyszy i będzie to robił. Przeprowadzał nas przez nasze życiowe trudności, kłopoty, ale też obiecał, że nigdy, nigdy nas nie zostawi ani nie opuści. Duch Święty jest niesamowitą, wspaniałą, ale też miłą, czułą, wrażliwą, ale też najpotężniejszą osobą na ziemi. Jednocześnie ta najpotężniejsza osoba na ziemi, ta subtelna, miła osoba jest zawsze przy nas i dla nas. Dla nas oznacza ku pomocy nam, nie dla nas w sensie, że On jest tylko dla nas, żebym się nie zakręcił, jest dla nas ku pomocy. Udało się skończyć w czasie. Dziękuję. Mam nadzieję, że zachęciłem, przynajmniej pobudziłem do tego, żebyśmy patrzyli troszkę, może nie inaczej, ale szerzej, dogłębniej na osobę Ducha Świętego, która ma niesamowity wpływ na nasze życie.